Powiedział także, że rozpoczyna się realizacja regionalnych programów operacyjnych. Opiewają one na łączną kwotę w wysokości 33,5 miliarda euro.
Fundusze europejskie dla Kujaw i Pomorza to jest 1,84 miliarda złotych. Fundusze europejskie dla Podlaskiego 1,3 miliarda, dla Pomorza 1,75 miliarda. Te wszystkie środki, te regionalne programy operacyjne zostały zaakceptowane. Komisja Europejska zaakceptowała również w dniu dzisiejszym wszystkie programy operacyjne na poziomie krajowym, więc nie tylko regionalne programy operacyjne, ale również programy operacyjne z umowy partnerstwa na poziomie ogólnopolskim uzyskały akceptację Komisji Europejskiej i przechodzą do realizacji.
Mówił rzecznik rządu Piotr Miller. Wraz z podpisaniem ustaleń operacyjnych nie ma już biurokratycznych przeszkód, by Warszawa złożyła wniosek o pierwszą wypłatę z unijnego funduszu odbudowy. Jednak by pieniądze zostały przekazane, muszą być spełnione tak zwane kamienie milowe, czyli konkretne warunki i sposób ich weryfikacji określają właśnie ustalenia operacyjne liczące kilkaset stron. Co do samych warunków wypłaty, trwają rozmowy na linii Warszawa-Bruksela. Atak terrorystyczny na hotel w Kabulu. Zginęło 3 napastników, a 19 osób zostało rannych. Według świadków z hotelu słychać było strzały i eksplozje. Strzelanina trwała kilka godzin. Nadal trwa operacja oczyszczania budynku, powiedział rzecznik policji Khalid Zadran. Dwóch gości hotelu, w którym zatrzymują się przede wszystkim cudzoziemcy, a zwłaszcza Chińczycy, zostało rannych, gdy usiłowali uciec z budynku przez okna, relacjonuje agencja Associated Press. Szpital w Kabulu poinformował na Twitterze, że trafiło do niego 21 osób, ale 3 zmarły, zanim można było udzielić pomocy. Mimo iż dotąd nikt nie przyznał się do zorganizowania ataku, to jednak jest bardzo prawdopodobne, że dokonali ich bojownicy z organizacji Państwo Islamskie prowincji Chorasan, twierdzi Associated Press. Siły bezpieczeństwa talibów otoczyły okolice hotelu kordonem, poinformował Zadran. To była ostatnia wiadomość, a teraz wracamy do Popołudnia Wnet.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
SDP Cafe prowadzi spotkania w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmowy będą dostępne na portalu sdp.pl oraz na kanale YouTube SDP. W dniu 13 grudnia gościem będzie Andrzej Walasek. Rozmowę poprowadzi Monika Florek-Mostowska. Serdecznie zapraszamy. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Spotkajmy się na stronie www.sdp.pl.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
I wracamy do drugiej godziny Popołudnia Wnet. Za chwilę naszym gościem Sylwester Latkowski, dziennikarz, także dziennikarz śledczy. Porozmawiamy o książce Wszystkie chwyty dozwolone i o filmie, który miał trafić do kin komercyjnie. Tu są pewne kłopoty. Afera Get Back oczywiście jest główną bohaterką albo antybohaterką i książki, i filmu, a potem zajrzymy na Bliski Wschód, który coraz bardziej współpracuje z Chinami. Wizyta szefa Komunistycznej Partii Chin, przewodniczącego tejże partii Xi Jinpinga, wydaje się, że będzie miała daleko idące konsekwencje i biznesowe, ale też polityczne. No ale na początek tej godziny Popołudnia Wnet posłuchamy zespołu Blondie.
Popołudnie Wnet.
I wracamy do studia Popołudnia Wnet. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm w internecie i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Widzimy się także z Sylwestrem Latkowskim, autorem książki, nie jednej, wielu książek, ale najnowsza książka Wszystkie chwyty dozwolone, afera Getback. Redaktorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Książka, która opisuje aferę Getback, aferę, którą możemy nazwać największą aferą III Rzeczpospolitej.
Jedną z największych.
Finansowo, ile stracili polscy obywatele, którzy zainwestowali w obligacje?
Szacunkowo się mówi, że indywidualni inni stracili powyżej 3 miliardów, ale niektórzy mówią wprost, że tam chodzi o kwotę 8 miliardów, tylko jakby inni utopili w swoich tych zasobach finansów, bo to nie tylko poszkodowani są pojedyncze osoby, ale i fundusze, wszyscy strukturalni tak zwani, nie indywidualni, którzy zainwestowali. Naprawdę się mówi zakulisowo, że tam chodzi nawet o 8 miliardów. Ale oficjalnie według prokuratury jest to powyżej 3 miliardów złotych.
Pytam o te liczby na początek, żeby skalę porównawczą złapać. Najbardziej omawianą aferą ostatnich lat to afera Amber Gold. Skala finansowych strat nieporównywalna do Getbacku, nieporównywalnie mniejsza. Amber Gold to jest mniej niż miliard, tu mamy przynajmniej ponad 3,5 miliarda, a mimo to afera Amber Gold jest w obiegu medialnym i politycznym bardzo głośna, a afera Getback jakby mniej. Dlaczego?
Proste. Mamy pana Leszka Czarneckiego, który jest człowiekiem bardzo majętnym, którego stać na wykupowanie jego banki do tej pory. Reklam, ale też na przykład jego żona pracuje w TVN-ie. Jak Edward Miszczak, szef TVN-u, miał jechać na miesiąc miodowy, to gdzie powiedział, że jedzie? Miał jechać, przynajmniej się wybierał, do Monako, do Leszka Czarneckiego i Joli Pieńkowskiej. Pokazuje to jakby, dlaczego na przykład tam już o tej sprawie się będzie słyszało w jednej wersji. Teraz mamy dalej, to są później grupy powiązań, nazwijmy to towarzysko biznesowych, tak silne, tak mocne, że tutaj każdy obrywa, który tak naprawdę każdy, który dotknie się tej afery, mniej lub bardziej obrywa. I to jest ciekawe, jak się prześledzi to, to ja wiem, ilu dziennikarzy, bo ja nawet wprost na przykład piszę, tak, była próba utopienia dziennikarzy ekonomicznych, którzy zajmowali się tą sprawą, szukano na nich haków, próbowano wmówić im korupcję i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście no nie do końca im to wyszło. Ale jest coś takiego, że raz, że to jest trudna sprawa, a dwa, mówi się prosto, nie ruszajmy tej sprawy. Po drugie, jak ktoś się kreuje na opozycjonistę, czyli bankiera, który jest prawie drugim Chodorkowskim w Polsce, no to już politycy, nawet opozycji mówią, nie, no nie ruszajmy tej sprawy, nie wyjaśniajmy tak naprawdę, bo oni też krzyczeli. Jakiś tam jest w filmie scena, ale im przypomniałem konferencję, oni krzyczeli, że chcieli mieć komisję śledczą.
Teraz
to dlaczego krzyczą?
Teraz już nikt nie chce. Jedno nazwisko pan redaktor podał, Leszek Czarnecki, właściciel, no, taka jedyna już duża spółka, która mu się pozostała, to jest właśnie zmieniający nazwę bank. Do tej pory to był Getty Noble Bank, teraz nazwa jest inna, też może nieprzypadkowo. No, ale nazwisk jest więcej. Gdyby tutaj zrobić taką pełną listę nazwisk osób zamieszanych w tej aferze, to mamy wszystkich. Mamy polityków, wielkich biznesmenów, służby, wszystko tu mamy.
Tak jak ktoś powiedział po obejrzeniu filmu, właśnie większość w sali wychodzących mówiła, że ten film nie jest wygodny dla wszystkich, że tu nie ma kogoś, komu ten film pasuje i tak samo jest, myślę, z książką. No ale ja myślę, że rolą dziennikarzy mediów jest po prostu czasami robić coś, co nie pasuje nikomu. Opisać to, przedstawić, no i tylko liczyć, że ktoś po prostu wreszcie uderzy pięścią i powie, no pójdźmy trochę dalej, tak? Bo w tej sprawie już sporo zrobiono. To nie jest tak, że w tej sprawie niczego nie zrobiono. Problem jest chyba najważniejszy, że w sprawach finansowych trzeba iść śladem pieniędzy. I tutaj natrafiliśmy na coś, co prokuratorzy off the record mówią, jesteśmy bezsilni. Jeżeli mamy fundusz prywatny, private equity, który okazuje się, że nie podlega żadnej kontroli, szef KNF-u mówi, ja nie mogę go skontrolować. A Getback, dzisiaj kapitan, należy do tego funduszu. Jeżeli mamy tak, że nawet wprowadzamy na giełdę podmiot, który się okazuje, że miesiąc dostaje nagrodę natychmiast, a później półtorej miesiąca pada, to znaczy, że coś tutaj wszędzie u nas zawodzi, tak? Albo są tacy ludzie, którzy mają takie możliwości i wejścia po wszystkich stronach politycznych. Ja cały czas powtarzam, nie ma afer politycznych w Polsce, bo ludzie od lat 90. i od dawna, jeśli chodzi o biznesy, a sam zajmowałem się Amber Gold i innymi sprawami, się łączą. Jeżeli ktoś chce przypisać daną aferę jednej partii politycznej, to po prostu udaje, że nie wie, jak wygląda robienie dzisiaj afer.
Chociaż wydawało się, że Amber Gold ma to silne powiązanie z Platformą.
A, mówimy teraz o czymś innym. Mhm. Że oto organa ścigania wymiaru sprawiedliwości, a zwłaszcza ścigania, powinni właściwie zadziałać szybko. I tam mamy pokazówkę, jak wszyscy byli ślepi. Tak? Tutaj organa ścigania zaczęły szybciej niż w Amber Goldzie, tylko że właśnie powiedziałem, jaki jest problem. Że w aferach finansowych to niech sztuka jest na prawo i lewo wszystkich pozamykać, bo wtedy pamiętam, że Plichta sobie chodził się, Marcin P. chodził się śmiał, dziennikarze opisywali, no i dobra, wreszcie mu założyli te kajdanki. Tutaj trochę poszło, pierw była koncepcja śledcza taka, że zróbmy audyty, posprawdzajmy i wtedy dobierzmy się do nich. Być może pod presją tego kasusu Amber Gold, że żeby nie było, że nic nie robimy, no to ktoś za szybko chciał nacisnąć ten przycisk start, no i za coś zaczynamy płacić, bo tu się właśnie dokonało coś, dokonał się ten układ tak zwany wrocławski, gdzie już wiadomo, że tam nie tylko śmierdzi, ale naprawdę myślę, że jeżeli ta sprawa, bo jest, wiem, że prowadzona, zostanie wyjaśniona, to odkryjemy kolejną kartę tej afery, a przede wszystkim najważniejsze, my naprawdę jeszcze my możemy odzyskać pieniądze. To nie jest sztuka zabezpieczyć to na kilkudziesięciu sprzedawcach produktu i na kilkunastu osobach, które są w pierwszym procesie, bo prawdziwe pieniądze są wyprowadzone w postaci portfeli, które są teraz sprzedawane.
Czyli te pieniądze, które no, pochodzą w dużej części od tych dużych inwestorów, ale także w dużej części od zwyczajnych ludzi, którzy kupili i to często jeszcze zostali wrobieni bez własnej świadomości obligacje Getbacku, cały czas krążą i cały czas są na rynku i są do odzyskania.
Tak, jeżeli wreszcie ktoś zabezpieczy portfele, które są teraz windykowane, bo później już tych pieniędzy nie znajdziemy. A nie znajdziemy, bo chociażby w książce jest przykład, że jak to się spółka giełdowa, bo w tym był Getback, dokonuje przelewów swojemu menadżerowi na miliony euro na Cypr i tego w prospekcie nie ma, prawda? No tego w prospekcie nie ma. A wiadomo, że rynek publiczny, giełdowy jest regulowany i wszystko to powinno mieć miejsce. A okazuje się, że my nie wiemy, ile bokiem wyprowadzono w czasie zarządzania przez spółkę Abris Getbackiem, obecnie Capiteum. Jeżeli ja mam jeszcze taką jedną rzecz, ja z szefem KNF-u się, który chociaż nie uciekał jak niektórzy przed filmem i rozmawiał, to trzeba mu szapoba za to powiedzieć, że miał odwagę.
Pan prezes Jastrzębski, no bo poprzedni tak, prezes tak.
Ale
trafił
za to
do aresztu.
Niego zarzut, dlaczego od roku 2018 Getback, a później Capitea nie została skontrolowana, a akurat powinna. Bo to nie jest tak, że tam zarząd pobiera milionowe wynagrodzenie, a tak naprawdę portfele windykuje spółka we Wrocławiu inna.
No to
tu mamy coś takiego, że że ja to nazywam też syndromem zmęczenia. I zresztą wszystkim się, że chodziło o to. Zmęczyć po prostu ludzi tematem, zniechęcić do tematu, bo jeżeli ja dostaję pisma, że tak patrzę na te kwoty i oni myślą, że tak 1,5 miliona zagrożenia, jeżeli coś będzie, etc. Żadnego pozwu jeszcze nie dostałem, od razu zaznaczam, za książkę, mimo że się ukazała. No ale jak widzę, jak się straszy innych, no i widzę, że muszę z dystrybucji kinowej zejść, bo kina są za słabe na to, że żeby chociażby wynajmować prawników, żeby odpowiadać na kancelarie prawne. Ludzie nie rozumieją tego, że na takie pismo kino musi pójść do kancelarii prawnej, zamówić ekspertyzę, wydać na to pieniądze. A już na pewno i takie kino, które słynie z dokumentów, z kina niezależnego, które nie jest multiplexem. Nie oszukujmy się, tych ludzi po prostu nie stać chociażby na to, żeby wydawać na prawników.
Panie redaktorze, to pójdźmy tropem pieniędzy, bo książka jest duża, to jest ponad 400 stron, wątków jest ogrom, nie omówimy ich siłą rzeczy w rozmowie radiowej, ale padło nazwisko Leszka Czarneckiego, czyli osoby, która de facto zakładała GetBack, potem go sprzedała i przynajmniej wedle jego własnej optyki to Leszek Czarnecki jest niemalże główną ofiarą i pokrzywdzonym w aferze GetBacku.
On dokonał naprawdę mistrzostwa świata. Człowiek, który włożył od 4 do 10 milionów złotych ze swoimi kolegami, sprzedał to później swojemu bankowi za tam 200 tam milionów, tam za około 300 zakrągnijmy, a później powyżej 800 milionów funduszowi Abris, zresztą w konwencji takiej, że przychodzi nieznany staruszek, który w Polsce, w jednym z biurowców ma zarejestrowanych kilkadziesiąt firm słupów, i to się w ogóle odbiera. Podpisujemy sprzedaż za ponad 800 milionów. Nikt tego nie kontroluje. Przychodzi nikomu nieznany staruszek. Nikomu. Jeszcze do tego sobie bonusa pan Czarnecki bierze. Nie bank, tylko on. W wysokości 30 milionów złotych zapłaci chociaż złotówkę podatku z tego?
Ja na to pytanie nie znam odpowiedzi, panie redaktorze.
On nie od tego ma wehikuły finansowe w różnych krajach. Zresztą nie bez powodu to tam swoje siedziby do życia powołał, czyli Stany Zjednoczone i Monako. Mamy tutaj do czynienia z czymś takim, że nagle ta spółka, kiedy już wszyscy wiedzieli, że coś w nim jest nie tak, ląduje ten fundusz Abris. Abris nie wiadomo jakim cudem wciska na giełdę, wyciąga z tej giełdy chyba około 300 milionów złotych, z tego co ja pamiętam, 300 milionów złotych. Później nagle ta spółka traci przez takie, a nie inne zarządzanie płynność i jako fundusz nie chce się dogadać, bo jest też taka prawda, że część rynku TFI chciała wyłożyć pieniądze, a Abris się na to nie godzi. Woli, żeby firma upadła? I tak doszliśmy do takiej sytuacji, że mamy jedno z największych afer, a jak się zaczyna patrzeć, to jej mogło nawet nie być. Raz, gdyby rzeczywiście znów zadziałał organa kontroli tak, jak powinny zadziałać.
A dwa, gdyby celowo nie upadła, jako że ona nie upadła.
Gdyby Abris zgodził się zawrzeć, w cudzysłowie, układ z funduszami, które chciały wyłożyć pieniądze i przejść ten GetBack. I miałby wtedy GetBack na karku. I to jest tajemnica, którą nikt nie chce wyjaśnić. Abris jest firmą nietykalną.
A kto jest właściwie właścicielem Abrisu? Wiemy, kto tam ma udział?
Pytałem tak. Szefa KNF-u odpowiada nie wiem. Pytałem ludzi z rynku finansowego, odpowiadają nie wiem. Zapytałem prokuratorów, odpowiadają mi nie wiem. Nikt nie wie, do kogo należy Abris, czyli de facto czytaj, do kogo należy obecna kapitała, czyli GetBack.
No my to śledźmy pieniądze. Pieniądze wpływały ze sprzedaży obligacji do GetBacku, bo to obligacje GetBacku były sprzedawane zresztą chociażby przez Idea Bank, jak już chyba możemy powiedzieć wprost.
Ale to powiedzmy sobie nie tylko, bo cały czas jakoś dziwnie chcemy pójść zapytać Citibanku, PKO i tak dalej, innych banków, bo ci ludzie nie mają akurat problemów z tym, że sprzedawały te obligacje. To nie zauważył pan taką dziwną prawidłowość, że tak sobie wybraliśmy pewną grupę osób.
Jeden konkretny bank.
Tak. Ten scenariusz napisał Roman Giertych z Leszkiem Czarneckim, bo ja wspominam o tym książce. W filmie pan ma jeszcze bardziej pokazane, jak to wygląda. I wszyscy poszli jak po sznurku po tym scenariuszu.
A kto jeszcze handlował obligacjami GetBacku? Kto jeszcze oproponował zgodnie albo niezgodnie z prawem obligacje GetBacku indywidualnym klientom?
Bardzo dużo podmiotów, w tym państwowe banki. I tego nie da się jakby zatrzeć. Mam jeszcze do czynienia z czymś innym w tej sprawie. Tutaj no, była próba dokonania, jak ja to nazywam, przestało no, w pewnym momencie zależeć na tym, żeby dopaść w cudzysłowie aferzystów prawdziwych, a zaczęto się bawić w politykę. Jeden obóz frakcji lubi się z drugim obozem frakcji w Polsce. W związku z tym jeden z obozów frakcji postanowi załatwić drugi obóz frakcji tą aferą. No, co już jest rzeczą nienormalną, bo tutaj powinno chodzić o poszkodowanych.
Ale to jeszcze zanim polityka, bo to jest bardzo i w książce, i pewnie w filmie. Filmu, jak państwo już słyszą, nie oglądałem, ale książkę czytałem z wypiekami na twarzy. To polityka i służby też tam są i do tego przejdziemy. I ta polityka urzędnicza, ale też ta polityka na poziomie ministrów, a nawet się o premiera ocierającą polityka, ale jeszcze pieniądze. Nie wiemy, kto jest, kto stał za funduszem, który zarządzał GetBackiem od pewnego momentu. A kto jeszcze zyskał? Wiemy, kto stracił. A kto jeszcze zyskał? Banki zyskały, które sprzedały swoje długi. Kogo można pokazać na liście tych, którzy są beneficjentami afery?
Na pewno banki zyskiwały, że sprzedawało swoje portfele, które nie potrafiło ściągnąć. Czyli banki na przykład poprawiały swój status finansowy, czyli swoją pozycję. Czyli to są banki są podmiotami, które zyskały na tym. Jak poszliśmy śladem pieniędzy, to wymieniliśmy już nazwiska osób, które coś zyskały, tak? Gdzie jak powiedziałem, my mówimy o włożeniu od 4 do 10 milionów złotych. O takiej kwocie. A ile wyciągnęliśmy?
Tak, czy to na początek. Na początek Ryszard Leszek Czarnecki z dwójką swoich znajomych tyle zainwestowali.
W krótkim czasie zgarnęli później, sprzedając za 800, bo de facto to podmioty do niego należące sprzedały to, prawda? To on jest głównym udziałowcem, to on tak naprawdę czerpał z tego tak samo korzyści finansowe. No i później mamy fundusz, który chcę powiedzieć, że była sprawa Eureko, którą cudem wygraliśmy, bo płaciliśmy jako państwo niebotyczne odszkodowanie, bo to nie jest tak, że ten ABIS po raz pierwszy coś tam się zapląta w jakąś dużą aferę albo sprawę, bo sprawa Eureko groziła państwu ogromnym odszkodowaniem. I też można zastanawiać się, dlaczego na przykład jedną z pierwszych transakcji Trójmorza, sztandarowego projektu, to jest na przykład jedna z firm, która należy do funduszu ABRIS. Znaczy, dla mnie jest to sytuacja, w której mamy część grupy nietykalnych. Panią, która przy rozmowie ze mną mówi, panią Kornasiewicz, która mówi do mnie tak, ja nic nie wzięłam z tego, no ja nie pieniądze od nich nie wzięłam, nie? Ja mówię, to dla kogo pani pracowała? No ja pracowałem dla innej spółki, która doświadczyła te usługi, tak? Każdy uciekł od tej sprawy. Tak naprawdę dzisiaj to każdy ucieka od tej sprawy.
Ale to jest tak tylko finansowo. Sylwester Latkowski, naszym gościem, rozmawiamy o aferze GetBack w kontekście książki Wszystkie chwyty dozwolone i filmu, który być może, to zaraz powiemy na koniec, kiedy film ewentualnie będzie można oglądać. ABRIS, bo to jest jakby czarna dziura w tej aferze. Mamy ten wianuszek spółek, dziesiątek, nawet może i setki spółek, które gdzieś tam się mielą między sobą, no ale koniec końców finansowo, śledząc pieniądze, dochodzimy do ABRIS-u. To jest jakaś czarna dziura, która te pieniądze wpadają i potem nie wiemy, gdzie idą dalej. Czy może wiemy,
tak,
gdzie
one idą dalej? Tak, możemy skontrolować.
Czyli nie wiemy, co... ABRIS i dalej jest czarna dziura.
Każde to pytanie jeszcze raz powtórzę. Prokuratura nie wie, KLF nie wie, nikt nie wie. Co jest rzeczą nienormalną. No nie możemy żyć w takim kraju. I jeszcze chcę powiedzieć, że jest jednak system bankowy. To nie jest tak, że nie można ustalić, gdzie są te pieniądze. Te przelewy muszą iść.
Gdzie są księgowane.
Dokładnie. I jakoś nie możemy do tego dojść. A u nas to jest tak teraz ostatnio, jak ja czytam o kolejnym sukcesie prokuratury, że zatrzymało znowu 20 tych sprzedawców. Oszustów też, którzy naciągnęli tych biednych ludzi.
Ale tych, którzy byli w bankach i rozmawiali bezpośrednio z klientem.
Ale to ja to powiem wprost. To są płotki. I oni się nie odzyska tych pieniędzy. Dlaczego nie chcemy ruszyć, dojść naprawdę, pójść za pieniądzem i dopaść, odzyskać pieniądze i dopaść te naprawdę grube ryby?
To jedną grubą rybę. A jaka jest sytuacja na propos tych grubych ryb Leszka Czarneckiego, rekina, finansjery, bankiera z Wrocławia? On jest oskarżonym w tej sprawie? Nie, prokuratura w ogóle postawiła jakieś zarzuty?
On jest poszkodowanym, nie? Jest poszkodowanym, tak? Ostatnio się udało zabezpieczenie dokonać. Udało się to zabezpieczenie dokonać, ale jak czytał pan w książce, to pan wie, że to po mojej interwencji, że prokuratorom przypomniałem, że złożyli wniosek o zabezpieczenie kwoty i dopiero pani prokurator, jak pytania poszły ode mnie do prokuratury regionalnej, to tam zapukano, puk, my tam się upominamy o pieniądze, to chyba trzeba tam uzupełnić ten wniosek, nie, w sądzie, nie? I dopiero po tym, jak dziennikarz się upomniał, to nagle ogłoszono, że udało się zabezpieczyć część kwoty u Leszka Czarneckiego. No to chyba też tak nie może być, tak? Ani ty, ani ja nie jesteśmy od tego, tak?
Żeby mówić prokuratorze, prokuratorom, gdzie mają zabezpieczać pieniądze, to jeszcze...
Nie, złożyli ten wniosek, stąd upomniał, żeby uzupełnili to. Leżało sobie to miesiącami i gdybym ja się o to nie upomniał, to by się to dalej leżało.
A sam Leszek Czarnecki fizycznie, gdzie przebywa? Pamiętamy tę słynną scenę. Przecież ja pamiętam, kiedy on się zjawił w towarzystwie Romana Giertycha, nawet został wyprowadzony z równowagi, zaszarżował na kamerę telewizyjną takim złości, że go filmują. Ale potem znikł. On w ogóle jest w Polsce czy na Florydzie? Gdzie fizycznie przebywa?
Ma taką możliwość. Monako lub rzeczywiście swoja ulubiona wyspa, na której mieszka w Ameryce.
A w Polsce się pojawia, czy w ogóle go nie ma?
No, w Polsce nie zaryzykuje pojawienia się, tak? Chociaż jak mnie zapytasz, czy on wyjechał ukrywając się, etc., ja w legendy bagażnika nie wierzę.
No taka jest legenda, że go żona, czyli pani redaktor Pieńkowska, wywiozła.
Zawsze mogą sobie swobodnie wyjechać, a później się coś dzieje. Jak weźmiemy każdą aferę większą, to każdy jakoś z tych największych zawsze wyjeżdża spokojnie.
W tej opowieści jest parę osób, które odsiadowały, no nie wyroki jeszcze, ale były długo, długo w aresztach tymczasowych. Jedna z takich osób wróciła, pojechała do Izraela, potem wróciła, więc jest tak, że ktoś...
Poradzi Kąkolewskim, który tak zgadza jest. Się wymieniać imię, nazwisko, czyli spokojnie możemy mówić.
Mówić, tak jest, to już się... spokojnie Kąkolewski, osoba, która była ważną osobą w Gestbecku, prezesem.
On twierdzi, że chce z otwartą przybicą odpowiadać na pytania.
Bo to on jest w tej chwili chyba głównym oskarżonym formalnie przynajmniej. To na nim ciążą największe zarzuty.
Tak, tak. Tylko że chyba my zapominamy, że on tam sam nie był. Że on podlegał Radzie Nadzorczej, że Abis to kontrolował. To nie jest tak, że jak ktoś myśli, że on sobie przychodził i tak podpisywał i to wszystko szło. Na pojedyncze rzeczy mógł kwitki podpisać na drobne kwoty. Ale to przechodziło przez cały sztab ludzi. Tam były rady nadzorcze. Zresztą pani Kornasiewicz ma za to między innymi karę, tak? Nałożoną za brak właściwego nadzoru. Nam się chce wmówić, że jeden człowiek, Konrad Kąkolewski, stoi za aferą. No to ja życzę dobrego samopoczucia i wiary w intelekt ludzi, którzy to mówią, nie wiedząc, jak funkcjonują spółki, zwłaszcza giełdowe, duże spółki zarządzające dużymi majątkami, mające tyle ludzi.
No ale to Konrad Kąkolewski też był jakąś nieświadomą, przepraszam za porównanie, dziewicą orlańską, który nie miał pojęcia.
Dla mnie to jest człowiek, który po prostu...
Kim był Konrad Kąkolewski?
Grał razem w karty i został po prostu, przepraszam bardzo, ale nagle w pewnym momencie krzesło zabrane i wtedy się wkurzył. I wtedy się wkurzył.
Czyli myślał, że gra razem z kolegami, ale koledzy stwierdzili w pewnym momencie, że nie jest im potrzebny.
Wtedy się wkurzył i zaczął walczyć, tak? Ale nie mówmy o tym, że nie odbyło się to, że gdyby nie było to, co się odbyło, nie wyrzucono go z tego konia, nie wiem, czy dzisiaj by tak samo był otwarty. Nie, jakby...
Bo on pisze listy, jest bardzo otwarty jak na osobę, która jest no przynajmniej w tej chwili głównym podejrzanym.
Tak, świadkiem małą koronę w tej sprawie, prokuratura się nie zgodziła. Mogę powiedzieć też, że on walczy teraz o to, żeby obalić w cudzysłowie ten układ wrocławski dotyczący tych sprzedażowania wierzytelności. I mogę powiedzieć jedną rzecz. Ja w tej książce zrobiłem coś takiego. Powyciągałem te jego z listów rzeczy, etc. I dałem to ludziom, którzy coś się tam zdają na finansach. I ku mojemu zdziwieniu oni powiedzieli tak. Wariat, oszust, nazwijmy jak chcemy, ale coś chyba tam jest na rzeczy.
Czyli, że on nie konfabuluje, nie jest tak, że on tworzy...
Mają to do siebie, że cyfry podlegają kontroli jakiejś, tak? Sprawozdania, wypływ, coś podlega to kontroli. No tylko trzeba chcieć to zrobić. A u nas jest naprawdę tak, że ich to po prostu nie interesuje. Nie mogę jakby powiedzieć na przykład o rozmowie, którą miałem niedawno z pewnym funkcjonariuszem CBA, który badał wątek Kaprysu, który mi wprost powiedział, panie Sylwestrze, zrobiono jedną rzecz, to co pasuje wpisano, a równie dobrze można było wpisać inne cyfry.
To jeszcze jeden...
Na tym to polega, zwłaszcza, że musimy... Co ja uważam, że stało się coś niesamowitego, że scenariusz tej sprawy, jak służby i prokuratura poszła według scenariusza nakreślonego przez tych, od których się wszystko zaczęło, o tym jest wprost mówione w książce i filmie, dali się to wciągnąć. Ja nie chcę obrażać, ale większość tych prokuratorów to jest młodych prokuratorów, którzy nie mają skończone MBA. O finansach to im ktoś musi mówić. I jeżeli sobie na początku biorą i słuchają pewne osoby, nie wiedząc o tym, że te osoby stoją tak naprawdę po drugiej stronie, no to się wtedy ktoś daje wkręcać. I to jest pytanie, czy to jest naiwność? Czy to nie jest tak, jak zawsze my lubimy zakrywać się naiwnością? I dochodzimy do takiego momentu, że jesteśmy takim ciągle dzikim zachodem, że ten świat finansów, banków, funduszy robi z nami co chce. I co więcej, czy wyciągnięto wnioski po aferze Amber Gold? Nie wyciągnięto. Czy wyciągnięto wnioski po aferze GetBack? Nie wyciągnięto.
Na początku tej książki opisujesz taką rozmowę z...
Na pewno finansami bardziej niż ja. Ja się musiałem zacząć. Tak dalej. Wiesz o tym, że jest przyjęty teraz model, że robimy tak zwane numery do kilkuset milionów złotych, bo one wtedy, tak się mówi o kwotach, to 200, 300, 400, wszyscy w Warszawie o tym wiedzą, mówią, robimy tego typu numerek, bo tak, prokuratorzy to nie na rękę później ściga 400, mam tyle spraw na głowie, nie znamy znowu ludzi, ustalili sobie, zeszliśmy do pewnego poziomu i robimy takie po prostu gesewciki. Mówi się o tym wprost w Warszawie. Cała Warszawa finansowa to wie, mówi. Po prostu zeszliśmy do poziomu mniejszych, żeby nas po prostu już
wyjmujemy małą łyżeczką, a nie chochlą, łatwiej się ukryć. Zresztą...
To nie jest normalne. No. To nie jest normalne. Zresztą ja powiem inaczej. Dla mnie to nie jest normalne, że tylko ze względów na przykład wojenki politycznej w obecnym rządzie ja mam problem z filmem. Miałem problem z filmem, bo 10 miesięcy był pułkownikiem i gdybym wyciął te ileś cen albo przyłożył temu, komu oni chcieli, to ten film był i wyemitowany przez konkretną stację telewizyjną. Ja już nie chcę wchodzić w szczegóły znęcania się i mówienia i tak dalej, bo mi nie zależy na takim martyrologii, ta stacja. Ja w ogóle uważam, że trzeba konsekwentnie robić swoje, tak jak konsekwentnie wydałem książkę i konsekwentnie doprowadzić do tego, że film ludzie obejrzą, a ci męczennicy, co to walczą, krzycząc i cenzura, etc., niech sobie robią te swoje i nazywają wolnymi mediami, chociaż te media w ogóle nie są wolne. Jak są takie wolne, to chciałbym, żeby w wolnych mediach powstała prawdziwa rozmowa z Jolantą Pieńkowską i z Leszkiem Czarneckim właśnie o tym. Bo tu jest też opisana pewna fundacja należąca do Jolanty Pieńkowskiej i Leszka Czarneckiego. Ja uważam, że jak się prowadzi fakty po faktach, to może czasami trzeba poprosić i zapytać, proszę panią, tam jest w tej książce i filmie jest taka mowa, co pani z tymi 25 apartamentami robiła w tym całym biznesie, bo pan Czarnecki sobie chciał pomnik postawić. Wielki wieżowiec, sprawa do dzisiaj zresztą nie ścigana jest. Nie jest ruszana przez prokuraturę.
Wiele wątków nie poruszymy wszystkich, ale o jeden muszę zapytać, bo byłoby to nieuczciwe wobec radiosłuchaczy wątek polityczny, bo w pewnym momencie w tej aferze pojawia się i świętej pamięci Kortel Morawiecki i Mateusz Morawiecki. Jaka jest pana redaktora opinia na ten temat, bo przyjęło się uznawać, że to była próba osaczenia premiera, próba wrobienia w premiera Morawieckiego w tą aferę. Jak to wyglądało, jak to opisujesz w książce? Ja wiem, ale radiosłuchacze nie wiedzą.
To wyglądało w ten sposób, że ojciec obecnego premiera jest człowiekiem starych czasów. Bardzo zmapowano, jakim on jest i z kim jeszcze funkcjonuje. I stwierdzili, że sobie to wykorzystają. I służby zamiast zajmować się dla mnie aferą, robiły wszystko, żeby wymusić na żeby on może przez przypadek wziął reklamówkę pieniędzy, zarejestrujemy to, puścimy. No, o tym jest wprost mówione. Chcę powiedzieć jedną rzecz.
Ale służby też powinny premier kontrolować. To jest tak, że...
Ale ja nie kwestionuję tego. Tylko służby też powinny skontrolować, dlaczego Konrad Konkolewski się umawiał ze Zbigniewem Ziobro. No przepraszam, ale dlaczego tylko sprawdzamy wątek Mateusza Morawieckiego w tej sprawie, powołania się na wpływów, ale dlaczego wątek sędziego Mitery i Zbigniewa Ziobro nie jest badany? A mimo, że ten SMS nie napisał sobie Konkolewski, tylko konkretna prawniczka umawiała na konkretną godzinę. I dlaczego ten wątek nie jest sprawdzony? Dlaczego w pewnym momencie ta sprawa była najważniejsza, jak się tak patrzy śledczo, co oni robili, to najważniejsze było dopaść Morawieckiego. To było najważniejsze.
A kto go ścigał?
Załatwić tak samo szefa PFR-u. Przecież wiesz o tym, że szef PFR-u miał oficjalny podsłuch założony.
To nawet pisz, to jest napisane?
Tak jest. Jak się robiło pierwszą taką analizę, kogo my szukamy, to jest kluczowa rzecz, bo tego śledztwo się zaczyna, to dziwnie tam wpisywano wszystko, co jest związane z Morawieckim i jego znajomymi, ale już na przykład te inne wątki, o których nas wrzuciłem, tak, nie wpisano. Tylko ja rozumiem, że głupio byłoby na przykład wezwać na przykład do prokuratury regionalnej ministra sprawiedliwości panie Zbigniewie Ziobro. Jak to jest możliwe, że Konrad Konkolewski się z panem umawia?
Ale to jest tak, że w tej sprawie osoba, która, czy ta grupa, która chciała złowić premiera Morawieckiego, była wewnątrz jego rządu, jak rozumiem.
Nie.
A gdzie była?
Znaczy, jeżeli, powiedzmy tak, żyjemy w takim dość dziwnym kraju, w którym ja zawsze uważam, że rządzącym się wydaje, że kontrolują służby. To jest w ogóle dla mnie, uwielbiam polityków, którzy mają przekonanie, że kontrolują naprawdę służby. A na czym polegają służby, to powiem. Tu jest taki wątek, gdzie zgarnięto 3 miliony złotych. Tak? Kobieta związana ze światów mediów, która nagrywała między innymi na rzecz służb i dla jednego agenta, wzięła milion, dała 2 miliony temu agentowi CBA, a ten agent CBA mówi, że dał 400 tysięcy złotych funkcjonariuszowi CBA. Czyli mamy ustalone już kto, gdzie, jak. Co się dzieje? Wyłącza się w ogóle ten wątek ze sprawy, przenosi się to do tajnej kancelarii w Łodzi i co tam się dokonuje, żeby nie postawić zarzutu funkcjonariuszowi, żeby nie oddał tych 400 tysięcy złotych? Umarza sprawę, postępowanie. A kancelarie tajne mają to do siebie, że naprawdę wydobywanie z nich rzeczy nie jest takie proste, jak my sobie myślimy. Później doszło do tego, że jeszcze jest druga kancelaria tajna i są postępowania tajne robione wobec innych funkcjonariuszy w Lublinie. I mamy takie dwa punkty. Zresztą reszta tego towarzystwa podchodziła na emerytury, wszystko. Oni pouciekali. To, że się nie kocha Mateusz Morawiecki ze Zbigniewą Ziobro, jest powszechnie wiadome i znane. Teraz to się okładają publicznie. No.
A wtedy były takie gry.
A wtedy się uśmiechali do siebie na zewnątrz. No jak to, ja mówię, zawsze politycy to są trochę hipokryci, prawda? Sprzedają nam jedno, my w to wierzymy, albo musimy wierzyć, tak? No nie, tylko ja powiedziałem, jeżeli chcemy to wyjaśnić, to uczciwie badajmy te wpływy, tak? Po stronie obozu Morawieckiego i po stronie Zbigniewa Ziobry. po stronie innych grup w Polsce, KNF-ów, NBP-u i tak dalej, i tak dalej. Ale to uczciwie, a nie wybieramy sobie pewną grupkę, na nich nasyłamy funkcjonariuszy i mówimy, oni winni.
To już kończąc ten wątek, bo powiedział pan redaktor o tej kwestii związanej z opozycją. Faktycznie była część posłów opozycji, która bardzo chciała komisji śledczej, chciała tą sprawę wyjaśnić, ale...
Czemu milczą teraz?
Ale teraz cisza. Dlaczego? Temat przestał być sexy, czy stał się niewygodny?
To się okaże, że ich ten Chodorkowski, ten bohater, nie? Już nie jest takim bohaterem. Zauważyłeś, jak było cichutko po odebraniu tym razem banku, a wcześniej był wrzask? To... Myślę, że każdy, kto przeczytał tutaj, to już chyba trochę wie coś o tym panu. O jego metodach działania, funkcjonowania, nawet jako człowieka go dyskwalifikującego. Jako człowieka. Już zostawmy biznesmena.
No tak, ale kultura osobista, sposób współpracowania...
To nie jest kultura osobista o zarzutach, które mówimy, bo to nie jest tylko dlatego, że on przeklinał, tylko ocieramy się o gorsze rzeczy, które też są w kodeksie karnym ścigane. A to, że się okazało, że wielu ludzi jego twarz na nowo poznało, to, że metody działania poznaje wreszcie, to, że się skończy na tym, że to ja do oberwę znowu za to, że to podniosłem. Bo wszyscy mi mówią, weź ty wreszcie to zostaw ty. Po prostu zostaw to, tak? Zostaw tą sprawę, będziesz miał spokój. Przecież do mnie przyszli z propozycją, żeby się ta książka nie ukazała, tak? To akurat chcę powiedzieć, jest udokumentowane. To nie jest bajka. To jest udokumentowane.
Żeby dostać pieniądze, a książki nie napisać. Nie,
książki przy okazji tej sprawie i tym człowieku. Nic nie powstało. Tak zwane nabył prawa i nie musiałbym w ogóle pisać, robić. Nie musieliśmy w cudzysłowie robić premier w ukryciu zakazane pokazy, tak? Gdzie my jesteśmy? W jakim kraju żyjemy? Że nie można filmu normalnie pokazać w kinie, no.
To już nie,
powiem tak. Można mieć różne spojrzenie na tę sprawę. Różną optykę. Ale pozwólmy na to, a nie, że do tej pory była tylko jedna optyka, poszkodowany Leszek Czarnecki, biedny fundusz ABRIS, tak? A jak ktoś mówi, nie, może zacznijmy od tych, od kogo się zaczęło, no to już komuś to nie pasuje. No bo ja poprzyłem narrację, tak? Narracja była do tej pory, że oto mamy poszkodowanego wielkiego biznesmena, który uważa ze zemsty za tą sprawę łapówkarską, niszczone są jego banki, etc. Ja pokazałem kiedyś taki tekst. Fundusze te są ze względu na to niszczone. Tylko dlaczego on ciągle wychodzi na plusie? Dlaczego jego podmioty padają, ale on jako człowiek wychodzi na plusie?
Chociażby kwestia Idea Banku, który musiał być przejmowany przez państwo razem ze swoimi zobowiązaniami.
A teraz mamy Getin Bank, gdzie jeszcze większa kwota, i którą wszyscy my za to zapłacimy, bo zapłacimy chociażby to, że koszty w bankach wzrosną w stosunku do nas, bo banki będą musiały sobie odrobić tą kwotę, odciągnąć. To się tak nie dzieje, że wyłożono pieniądze i nas to nie dotyczy.
Dużo nazwisk, dużo powiązań, to wszystko w książce. Wszystkie chwyty dozwolone, afera Get Back, to już o książce powiedziałem. Film, to już na koniec powiedzmy, co z filmem? On będzie pułkownikiem po wsze czasy, czy gdzieś go będzie można zobaczyć?
Nie, myślę, że po prostu wkrótce, tak jak powiedziałem, potwierdzę to niedługo. Być może w najbliższą poniedziałek zostanie upubliczniony.
W internecie, w sieci ogólnodostępne?
Tak. Będzie z mojej strony możliwość ściągnięcia go z jakąś tam opłatą, tak samo w sieci, na socjalach, tak samo już w cudzysłowie za darmo, tylko z reklamami, etc. No i tam będą poprzycinane zasięgi, tam prawdopodobnie będzie taka próba zgłoszeń, co powoduje, że się coś nagle jest, ukazuje, zginie. Dlatego też akurat było. Po drugie, ja nie chcę wchodzić jakby w kulisy tej sprawy. Powiem tylko tak, że... Ja się cieszę, że udaje się jednak mówić o tej sprawie, że jest zawsze kilku dziennikarzy, bo ty jesteś jednym z nielicznych, który ma odwagę zaprosić mnie. Jest kilku dziennikarzy, który ma odwagę pisać, mówić na ten temat, że jest coś takiego. A reszta milczy, udaje, albo na przykład pierwszy mówi tak, a później mi mówi Sylwester, ale dostałem niestety szlaban.
Ja szlabanów nie mam, nie dlatego, że jestem jakoś wybitnie odważny, ale dlatego, że mam takie możliwości. Gościem Radia Wnet był Sylwester Latkowski, dziennikarz, dziennikarz śledczy, autor kilku książek, kilku filmów, może już kilkunastu. Nie zliczę, aktualna wszystkie chwyty dozwolona afera Getback, o której rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo i dziękuję ci za odwagę.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Godzina 17.51. Teraz czas na piosenkę, zaraz potem na chwilę jeszcze wrócimy do popołudnia Wnet.
Południe Wnet.
I teraz na sekundę wybierzemy się na Bliski Wschód. Paweł Rakowski naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Mamy dosłownie chwilę, żeby opisać, jakie są podzwonne, jakie są konsekwencje wizyty Xi Jinpinga na Bliskim Wschodzie, i te polityczne, i te finansowe. Słuchamy.
No przede wszystkim zastanawiamy się, czy 30, a może to zdaniem niektórych 45 milionów miliardów dolarów to dużo pieniędzy, czy też mało pieniędzy, ponieważ na tyle ma zostały podpisane umowy pomiędzy tymi krajami. Przypomnę, że pomiędzy Iranem i Chinami jest umowa na 25 lat i tam o kwotach się mówi, że to jest ponad 400 miliardów dolarów. Tak więc to jest istotne, jeśli chodzi o patrzenie z perspektywy Chin, jak i też Zatoki Perskiej na Chiny, ponieważ świat arabski w pewien sposób zakomunikował prezydentowi Xi, że będzie robił interes albo raczej politykę, ponieważ interesy cały czas będzie robił z Chinami, ale pozostaje sprawa zasadnicza, Chiny muszą ograniczyć się z Iranem albo raczej mieć wpływ na to, żeby ten Iran w pewien sposób uspokoić. Dużo się oczywiście mówi odnośnie spraw zasadniczych, jak to będzie wyglądało przyszłe relacje ze Stanami Zjednoczonymi w związku z poszerzaniem współpracy pomiędzy Chinami i z Zatoką Perską, ale tutaj też chciałbym uspokoić. Oczywiście amerykańska technologia jest najlepsza, jeśli chodzi o kwestie zbrojeniowe. Tutaj tylko trzeba tutaj zaznaczyć, że Saudowie są niezwykle zainteresowani technologiami, które Chiny jednak są pionierami, czyli takie jak rozpoznawanie twarzy, jak i też inne systemy, nazwijmy to inwigilacji swojego społeczeństwa. Kolejną istotną sprawą jest to, że tutaj prezydent Xi był oczywiście bardzo serdecznie witany, ale jednak to powitanie nie było aż tak honorowe, jak to miało miejsce w przypadku Donalda Trumpa. Tak więc istota jest to, że to spotkanie miało miejsce, trzydniowy szczyt miał miejsce, było to ważne, ale nie było to aż tak kluczowe i przełomowe, jak wielu by się wydawało.
Ale tam pojawił się ten kluczowy argument. Ropa za juana, dolar ma być wyłączona, a przynajmniej ma być marginalizowany w obrocie ropą handlową. Jak to wygląda?
Nie, tutaj akurat całkowicie uspokoję, że kwestia taka, że żeby akurat ten dolar wycofać z relacji wzajemnych pomiędzy Arabią Saudyjską i Chinami, to nie jest jeszcze coś, co się może zmaterializować w najbliższej przyszłości. Oczywiście różne dywagacje są, ale przede wszystkim chodzi o to, jeżeli Chiny są największym partnerem Zatoki Perskiej, to jakaś forma rozliczeń musi być. I to są jednak rozliczenia takie, że to produkty z Zatoki Perskiej idą do Chin i to jednak Saudowie muszą kupować produkty na Zachodzie, więc pozostaje teraz sprawa zasadnicza. Po co Saudom juany, jeżeli tak właściwie nikt nie będzie mógł za nic kupić tutaj towarów i innych technologii potrzebnych.
I to był telegraficzny skrót informacyjny i komentarz i ocena po wizycie Xi Jinpinga na Bliskim Wschodzie w Arabii Saudyjskiej. Paweł Rakowski, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
I do zobaczenia. Na zegarach godzina 17:58. Idealny moment, żeby przypomnieć o tym, że trwa dokładnie, rozpoczęła się zrzutka dla Radia Wnet na działalność, na dostęp do treści premium zrzutka.pl/wnet. Więcej szczegółów ma i o nich opowie Krzysztof Skowroński.
Nie, że można nas wspierać, o tym państwo wiedzą, że warto nas wspierać. Mam nadzieję, że państwo są o tym przekonani. Przed chwilą Sylwester Latkowski powiedział Łukaszowi, że gratuluję mu odwagi. Nie wiem, czy to wymagało specjalnej odwagi, zaproszenie Sylwestra Latkowskiego, ale jesteśmy medium, które potrafi mówić i opowiadać o rzeczach, o których inni nie opowiadają. I to też jest nasza cecha, o czym się państwo przekonają już za chwilę, czyli Wnet, bo za chwilę Wojciech Cejrowski, Studio Dziki Zachód.
A teraz kończymy popołudnie Wnet. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. No a za chwilę, jako się rzekło, Studio Dziki Zachód, ale w trójkącie. Tym razem Krzysztof Skowroński w studio w Warszawie, gdzieś tam za oceanem Wojciech Cejrowski, a jeszcze będzie trzecia osoba, ale to będzie przez chwilę tajemnicą. Tak czy inaczej, ja państwu życzę miłego popołudnia. Słyszymy się jutro o godzinie 7:10 w poranku Wnet. Do usłyszenia.
Popołudnie Wnet.